W tym roku na Boże Narodzenie polska rodzina wyda średnio ponad 1500 zł, tak wynika z badania firmy doradczej Deloitte Zakupy Świąteczne 2019. Blisko 70% świątecznego budżetu zostawimy w sklepach stacjonarnych. Połowa polskich respondentów deklaruje, że po prezenty uda się do sklepów właśnie stacjonarnych. Wydatki w tych sklepach stanowią wciąż większość świątecznego budżetu Polaków, przy czym wzrosły one o 6,1% w porównaniu do roku ubiegłego. Ile wydamy w tym roku na święta? Czy to dużo, czy mało? O tym porozmawiamy już za moment. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Adam Protasiuk, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, wiceprezes tej izby, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale zanim o wydatkach na Boże Narodzenie, to informacja ważna, która wydarzyła się późnym wieczorem wczoraj. Wybory w Wielkiej Brytanii. Partia konserwatywna premiera Borisa Johnsona zdecydowanie wygrała przedterminowe wybory parlamentarne. Oficjalnie już wiadomo, że konserwatyści będą mieć w nowej Izbie Gmin 368 mandatów, czyli da im to możliwość, a właściwie będą rządzili samodzielnie. No, Brexit jednak wygrał.
Brexit jest przesądzony, nie Artur dość, że będą rządzili samodzielnie, to przypomnijmy, jest to największe zwycięstwo, tak jak podają media, od 1977 roku. Natomiast to, co jest bardzo ważne w kontekście gospodarczym, bo taki kontekst tutaj nas przede wszystkim interesuje, już pojawiły się przecieki, że bardzo zaawansowana jest umowa o handlu między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi, czyli tak naprawdę tutaj przeciągając różne procedury, Brytyjczycy bardzo dobrze zadbali o swoje interesy,
zaplecze
gospodarcze, więc to jest pewien wzorzec, jak postępować. Druga rzecz, która się wydarzy, czy zdecyduje w ciągu najbliższej dekady, czy dwóch dekad, przypomnijmy, wszystko wskazuje na to, że po wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty europejskiej będzie specyficzny status Irlandii Północnej. To znaczy ona, będąc nadal w obszarze celnym Unii Europejskiej, będzie częścią terytorium Wielkiej Brytanii oczywiście. Granica celna, to pewien paradoks, będzie między Irlandią Północną a Wielką Brytanią. No i z jednej strony to jest pytanie, czy gospodarczo Irlandia Północna nie stanie się tak naprawdę pewną mekką inwestorów, bo z jednej strony będzie tym brytyjskim przyczółkiem w Europie, z drugiej strony te relacje celne z Unią Europejską będą bardzo bliskie, więc ten kawałek ziemi, który zawsze nam się kojarzył ze sporami politycznymi, katolicy, protestanci i wszystko, co się z tym wiązało, nagle może być świetnym miejscem do inwestowania pieniędzy. Czy tak się okaże, to się oczywiście przekonamy w przyszłości. Natomiast z drugiej strony też część obserwatorów mówi, że taka konstrukcja prawna, prawno-gospodarcza powoduje, że te relacje między Irlandią Północną a Republiką Irlandii będą jeszcze bliższe i tak naprawdę to może oznaczać właśnie w perspektywie dekady czy dwóch zniesienie faktyczne tej granicy i tak naprawdę koniec władztwa angielskiego nad Irlandią Północną.
A jak ten Brexit odniesiemy teraz do naszej gospodarki? No bo pojawiły się takie wyliczenia, że akurat Polska może stracić sporo w związku z Brexitem.
No tych scenariuszy pisane było już naprawdę bardzo wiele, więc tak naprawdę wydaje mi się, że trzeba po prostu bacznie obserwować sytuację i na bieżąco będziemy musieli wyciągać wnioski z tego, co się dzieje, bo te kursy chociażby funta, które dzisiaj znowu szybują do góry już po raz kolejny z rzędu, więc tak naprawdę wydaje mi się, że mamy do czynienia z takim dodatkowym zjawiskiem, którego chyba wcześniej się nie spodziewaliśmy, a to chodzi o to, że powstała taka nowa wartość w postaci atrakcyjnej oferty dla państw wychodzących z Unii Europejskiej. I tego się trochę zacząłem obawiać, że okazuje się, że na państwa wychodzące czeka bardzo atrakcyjna oferta z różnych krajów i to takich, które potrafią tą ofertę w sposób taki wyrazisty przekuć na korzyści, na wartości, nie wartości niematerialne, tylko właśnie materialne. W związku z tym no, jest to nowe zjawisko, z którym będziemy musieli musieli się prawdopodobnie zmierzyć, a co do wpływów na ekonomię Polski, to tak naprawdę czas pokaże i wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie dzisiaj do końca tak naprawdę doprecyzować, z czym to się będzie wiązało.
W 95% się zgadzam z przedmówcą, nie jesteśmy w stanie doprecyzować, natomiast jest jedna branża, gdzie jak się wydaje pewne kłopoty, spadki obrotów są przesądzone, a mianowicie to jest polska branża transportowa związana z transportem samochodowym. Wszystko wskazuje na to, że duża część handlu między Wielką Brytanią, która już będzie po Brexicie, a Unią Europejską przejdzie na jednostki pływające, dlatego że są światowe standardy związane z obrotem towarowym i tu nie trzeba nic negocjować. Już pierwsze połączenie z Gdyni do Wielkiej Brytanii kontenerowe zostało uruchomione na zasadzie przygotowania do tego, co się będzie działo, więc transport samochodowy może stracić i wszyscy spekulują, że to będą jednak poważne straty. Firm zyska na tym żegluga, czy my zyskamy, to się po prostu okaże, natomiast to jest ta sfera, gdzie najprawdopodobniej widać będzie spadek koniunktury.
Pomorscy przedsiębiorcy jakoś się na taki scenariusz przygotowywali?
Znaczy, ci, którzy robią interesy z Wielką Brytanią w ten sposób, że przy jakichkolwiek planach długofalowych ten aspekt funkcjonowania tej gospodarki w tamtym obszarze był po prostu brany pod uwagę i ryzyka z tym związane.
To zmieniamy teraz temat, wracamy do świąt, ale jeszcze nie tegorocznych. 13 grudnia, to pamiętają panowie, święta zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego. I tutaj pod kątem gospodarczym. Czy udawało się waszym rodzinom zapewnić takie zaopatrzenie stołu wigilijnego, jakie powinno ono być?
Bardzo trudne pytanie, bo to już tak bardzo dawno temu było. Wydaje mi się to też w analogii do tego, że dzisiaj wiemy, ile wydajemy na święta. W tamtym okresie było bardzo prawdopodobnie trudno byłoby policzyć, ile tak naprawdę byliśmy w stanie wydać na święta, ponieważ tak naprawdę rzadko kiedy kupowaliśmy, bardziej organizowaliśmy to, co się pojawiało na stole.
Przynajmniej teoretycznie pieniądz, ja mówię teoretycznie, pieniądz nie był głównym wyznacznikiem dostępu do dóbr, tylko owa organizacja i możliwość zorganizowania.
No tak, chciałem, żebyśmy wspominali, żeby młodzież dzisiejsza zrozumiała, jak to było.
Ja miałem 10 lat i pamiętam, że przed tymi świętami, ale w ogóle w okresie stanu wojennego, permanentne kolejki po wszystko. W pobliskich sklepach, jak się pojawiało masło, to się ustawiała gigantyczna kolejka, którą, nie wiem, stało 50, 60, 120 osób. Ja w tych kolejkach z moją mamą albo babcią także czasami stałem. To były no takie przeżycia zupełnie dzisiaj niezrozumiałe. I ja też chciałem przypomnieć z tamtego okresu rzecz, która dzisiaj wydaje się zupełnie niewiarygodna, mianowicie permanentny brak, uwaga, papieru toaletowego. Znaczy był jakiś taki, znaczy cała gospodarka PRL-u to był jeden wielki chaos, natomiast tutaj był jakiś taki szczególnie czuły punkt, jak gdzieś rzucano papier toaletowy, to naprawdę po 200-300 osób w kolejce, zupełnie niewiarygodna sytuacja, ale tak po prostu było.
No była to frajda rzeczywiście, zorganizowanie większej ilości papieru, natomiast to, co mi się tak nasuwa, szukając w pamięci, wracając pamięcią do tamtych czasów, to jest kwestia chyba tego, że ponieważ te wszystkie dobra, które dzisiaj tak łatwo są nam dostępne, dla nas dostępne, w tamtym okresie wymagały naprawdę właśnie takich wystania w kolejkach, czy w jakiś inny sposób organizowania, załatwiania i tak dalej, powodowało to, że do tych świąt się przygotowywaliśmy już z bardzo dużym wyprzedzeniem, czyli zdobywanie prezentów, to już tak naprawdę pół roku wcześniej się do tego trzeba było przygotować, żeby ten Mikołaj miał czym...
Każdemu coś dał.
Coś dał, ale to się wiązało z tym, że to było zdecydowanie większe przeżycie emocjonalne, niżeli mamy, dzisiaj obserwujemy.
Była frajda, że coś złapano. Natomiast z takich innych z tamtego okresu skojarzeń, na ulicy obok której mieszkałem, była prywatna piekarnia i pamiętam, że tam też były bardzo długie kolejki, ale to była rodzinna piekarnia w takim szeregowym domu. Bardzo dobry chleb, zawsze wielka kolejka, zawsze szybko to szło i niestety tak się złożyło, że na początku lat 90. ta piekarnia bardzo szybko upadła i to był taki symbol, że coś się bardzo mocno zmieniło. Właśnie jak byłem nastolatkiem, to zawsze była ta piekarnia u trochy, potem piekarni nie było i tak dość smutna konstatacja, że zderzenia z tymi realiami lat 90. Nie wszystkim to zderzenie udało się przeżyć.
No, ja dodam od siebie, że mój tata pracował w jednej ze stoczni remontowych, przypływały greckie statki, a mój tata był niesamowicie osobą towarzyską i posiadał rzadką umiejętność nawiązywania szybkich przyjaźni z kucharzami. Także to też...
Dobrze brzmi!
A propos organizowania żywności na święta, to tutaj procentowało. Ja tylko dodam tym wszystkim państwu, którzy nie wiedzą, nie pamiętają, albo jeszcze nie było ich na świecie wtedy, że ten stan wojenny pogłębił zapaść gospodarczą naszego kraju, zwiększył zapóźnienie w rozwoju Polski w stosunku do Europy Zachodniej. W rok później, wprowadzone w 1981 roku w grudniu, realne dochody ludności spadły w porównaniu z poprzednim rokiem prawie o 30%. Inflacja wystrzeliła 241%. No a teraz o dzisiejszych zakupach. Dziś polska rodzina na tegoroczne Boże Narodzenie wyda średnio 1521 zł, tyle wyliczyła firma Deloitte. Przeciętnie to dużo czy mało?
Mnie zawsze bawią te końcówki, oczywiście to jest pogodna statystyki, ale to 21 zł.
21, szczególnie jeden.
Tak, dobrze, że groszy nie ma. Oczywiście możemy żartować, ale ja chciałem przypomnieć, że przez ostatnie lata ta kwota jest względnie podobna. Tak jak pamiętam, w ciągu ostatnich 7-8 lat to wzrosło z 1200 do 1500. To odpowiada mniej więcej inflacji, pewnemu temu, co się dzieje na rynku, więc tak naprawdę mam wrażenie, że Polacy z takim samym przytupem, czy tak samo mniej więcej organizują Boże Narodzenie, czy a przede wszystkim chyba kolację wigilijną i wszystko, co jest związane z zakupami prezentów. Natomiast z tych danych, które redaktor Wysocka przytoczyła na początku, wynika, że jednak ten handel stacjonarny, te centra handlowe bronią się świetnie. Natomiast mamy, może słowo regres w handlu internetowym byłoby za dużo, to by było za daleka.
Spowolnienie.
Pewne spowolnienie. Te wzrosty nie są tak szybkie jak w latach ubiegłych, ale też nie są tak szybkie jak w całej Europie, więc jest tu pewna pięta achillesowa.
A z czego to wynika? Tak moim się właśnie zdaniem, zastanawiałam, no to znaczy, co, tracimy zaufanie do sklepów?
Nie, ja uważam, że jest zupełnie inna przyczyna.
Mikołaj nie nadąża z dowożeniem tych wszystkich zamówionych rzeczy.
Ja uważam, że jedną z przyczyn jest słabość polskiego systemu logistyczno-kurierskiego. To znaczy, z jednej strony ja rozumiem i się cieszę, że kurierzy czy Poczta Polska na przykład już na koniec listopada przypominają, zrób zakupy teraz, to na pewno zdążymy na święta. I to jest pozytywny przekaz przypominający o tych zakupach, ale ten przekaz ma drugie dno, to znaczy od 15-16 grudnia ludzie zaczynają się obawiać, że nie zdążą. Dlatego, że ten tryb dostarczania rzeczywiście jest bardzo, bardzo długi. Ja tylko powiem, że na początku grudnia chciałem kupić książkę w jednej z sieci takich ogromnych, ogólnopolskich. Ja kupuję w ten sposób, że kupuję w internecie i wskazuję księgarnię, do której mają dostarczyć mi tę książkę. I na początku grudnia były zablokowane przesyłki do tej księgarni na zasadzie, że tych przesyłek jest za dużo. Potem to zostało odblokowane, ale z mojego punktu widzenia jako klienta to był bardzo zły sygnał. Ja chcę mieć pewność, ja nie chcę dawać na Sylwestra prezentów świątecznych, więc tak naprawdę myślę, że tutaj kwestia jeszcze większej bazy tych paczkomatów, jeszcze sprawniejszego działania firm kurierskich, chociaż z drugiej strony to jest praca bardzo sezonowa, bo ten szczyt to rzeczywiście jest grudzień. Myślę, że to jest ta pięta achillesowa w Polsce i tu jest dużo do poprawy.
No rzeczywiście chyba właśnie ciekawszym właśnie wskaźnikiem nie jest tak właśnie kwota dokumentowania, ale właśnie ta kwestia, że my jako polskie społeczeństwo gdzieś jednak trochę jesteśmy w tyle, jeśli chodzi o te statystyki korzystania z e-commerce'u i tych innych technologii zakupowych wirtualnych, czyli bez fizycznego udania się do sklepu. to prawdopodobnie, no niestety jest to jakieś tam opóźnienie, ale i tak nas to czeka, czyli docelowo i tak, bo jeżeli dzisiaj argumentem słyszymy, że wolę pójść do sklepu, bo usłyszę jakieś tam dodatkowe informacje od sprzedawcy, wiemy doskonale, że dzisiaj te profesjonalne informacje od sprzedawcy uzyskać jest bardzo trudno, a czasami wręcz niemożliwe, jeżeli rozwijają się już dzisiaj sklepy bezobsługowe całkowicie w 100%, a to nas czeka w najbliższej przyszłości, to wszystko będzie powodowało to, że w sposób naturalny jednak będziemy przechodzili do tego systemu sprzedaży pozasklepowej i na to jesteśmy skazani. Natomiast wydaje mi się, że panie redaktor, to pytanie, zadanie takie sakramentalne, dlaczego? W mojej ocenie jednak ciągle jest kwestia jednak tego zaufania, że my jako społeczeństwo mimo wszystko jesteśmy trochę tak bardzo nieufni.
Raz się sparzymy i to koniec.
Się przejawia później niestety, sparzymy albo słyszeliśmy, że ktoś się sparzył, że zamówił to, przyszło to i to ciągle jeszcze pokutuje, czyli te grzechy, które gdzieś tam mamy na sumieniu wcześniej, na początku tej transformacji i tego typu zjawisk, dzisiaj pokutują tym, że jesteśmy jacyś tam bardzo mocno, nie ufamy temu, że ten produkt przyjdzie w to, co ma przyjść, w takiej jakości, problem potem z gwarancją, nie mamy do kogo się zwrócić z reklamacją i tak dalej. I to wszystko powoduje,
że... A firmy zapracowane nie odbierają telefonów od klientów.
Albo co do zasady. Nie, natomiast jest też jeden problem i to musimy też jasno powiedzieć. No kwestia tego zaufania. Jeżeli idę do stacjonarnego sklepu, to tu i teraz dostaję towar, mam namacalny, który dostałem. On w sensie materialnym wiem, że istnieje. Co oczywiście nie przesądza, czy będzie dobrze funkcjonowało w przyszłości. Natomiast proszę zauważyć, szczególnie ostatni rok, czy ostatnie dwa lata, mamy wysyp obiektywnie różnego typu oszustw. Niektóre oszustwa, na przykład się mówi, że jest oszustwo na blika. Tak? Blik to jest system płatności i ludzie rzeczywiście, oczywiście to jest bardziej skomplikowane, ale generalnie chodzi o to, że wyłudza się kody, żeby komuś kogoś okraść i to jest generalnie przez wiele osób łączone z internetem, no bo to jest system elektronicznych płatności, czy dostępu do internetu, czy dostępu do bankomatu, czy systemu płatnościowego. I jednak gdzieś z tyłu głowy u wielu osób jest taka obawa pewnego typu, że a może zostanę oszukany, a nie mam tego towaru od razu. To niestety jest bardzo mocna bariera przy rozwoju całego systemu e-commerce, więc my powinniśmy z jednej strony z tym walczyć, z drugiej strony edukować młodzież. No takie rzeczy podstawowe, zanim coś kupię, to sprawdzam swoją historię zakupów w danym miejscu, sprawdzam porównywanie cen i z drugiej strony, proszę Państwa, no też czasami przedsiębiorcy zachowują się absurdalnie. Cały internet komentował po Black Friday taką sytuację, że jeden z przedsiębiorców na Allegro sprzedawał je 15% niżej. 15% wydaje się być dobrym interesem, ale to jest jeszcze rozsądna cena. I później ten przedsiębiorca rozsyłał oświadczenia, że odstępuje od transakcji, bo 15% to jest
za dużo,
bo doszło do jakiejś pomyłki, bo mogli dać 7%, a nie 15%. I na Twitterze, na Facebooku, w mediach społecznościowych mnóstwo było właśnie tych listów. Były całe dyskusje dotyczące postępowania tego sprzedawcy, że to jest nierzetelne, że to jest niewiarygodna firma, ale zostawmy ocenę tej firmy, ale dla postrzegania handlu w internecie, to jest zabójcze.
Wrażenie pozostanie.
Kupiłem coś taniej, bo w internecie jest przekonanie, że kupimy taniej, a teraz się okazuje, że nie i jeszcze tak naprawdę ktoś mi robi kłopot, bo wysyła jakieś oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
A z drugiej strony była też sytuacja, że firma się naprawdę pomyliła i zdaje się jakiś produkt o 70 czy 80% przeceniła i uznała to.
No ale to szacunek dla tej firmy wtedy, bo to rzeczywiście
rzadkość.
To buduje jakby dobrą renomę. Natomiast naprawdę, proszę Państwa, internet był pełen tych oświadczeń o odstąpieniu, to chodziło o smartfony, że 15% to jest za duży rabat. To jest rujnujące dla reputacji handlu w internecie.
Co piąty konsument w naszym kraju deklaruje, że musi pożyczać pieniądze lub skorzystać z limitu na karcie kredytowej, by kupić chociażby prezenty najbliższym. Na te święta z kolei według badań Providenta tylko 1% planuje się zadłużyć u rodziny lub w instytucjach pożyczkowych. Króciusieńko po jednym zdaniu.
Bardzo dobra informacja.
Bardzo dobra informacja, coraz więcej zarabiamy, coraz więcej z nas ma pracę, bezrobocie jest tak naprawdę poniżej takiego statystycznie dopuszczalnego poziomu. Więc no trochę święta na bogato, ale dobrze, że odpowiedzialnie.
Ach, polskie rodziny są coraz bardziej zapobiegawcze i ich Mikołajowie zaopatrują się w prezenty. Właściwie już na początku grudnia byli zaopatrzeni. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, Andrzej Dubas audycję realizował, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.